Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Weszło Globetrotters, kolejna edycja, kolejny odcinek tej zacnej serii o podróżach na antenie Weszło FM. Jesteśmy w gronie niezmiennym, Daniel Żurawski.
I Adam Kotleszka, witamy was bardzo.
Ale mówię niezmienny, ponieważ tydzień temu poznaliście Jacka Brychczyńskiego, który obecnie stacjonuje w Japonii. Był w ponad 70 krajach i, no i dzisiaj rozmawiamy z nim dalej o Japonii, bo jak sami wiecie, Japonia jest krajem tak rozległym i tak ciekawym kulturowo, że trzeba to wszystko przeanalizować. Cześć Jacku, witaj.
Cześć, cześć. Witam was ponownie. Dziękuję za zaproszenie.
Mam nadzieję, że nie wystrzelałeś się ze wszystkich opowieści jeszcze o Japonii, a jestem nawet przekonany, nie.
To wy się chyba wystrzelacie prędzej z odcinków niż ja z opowieści.
I to jest świetne. To jest świetne podejście. Jacek, ustaliliśmy sobie już, że obecnie stacjonujesz w Japonii, uczysz tam narciarstwa. No i jesteś osobą, która Japonię uznaje za jedno z ciekawszych miejsc na świecie. No, jeżeli widziałeś już no, ponad 70 krajów, a akurat Japonia ci przypadła najbardziej do gustu, to coś w tym po prostu być musi. Jak w ogóle powiedz, pierwszej części tej audycji możecie posłuchać oczywiście na weszło.fm. Jakie są plany obecnie, Jacek? Do kiedy ty chcesz zostać w Japonii? W ogóle planujesz coś w tych dziwnych czasach, czy to jest na razie trochę takie życie z tygodnia na tydzień?
Zanim odpowiem, to chciałbym, się tak szybko rozgadaliśmy w zeszłym tygodniu, że nie zdążyłem pozdrowić Suchego, dzięki któremu mam możliwość w ogóle rozmawiać z wami, także jasne. Dziękuję Łukaszowi i wam za zaproszenie. No i odpowiadając na pytanie, no właśnie jest tak trochę, że żyje się z tygodnia na tydzień, bo tak jak wspomniałem, udało mi się kupić bilet elastyczny, czyli z bezpłatnym przełożeniem daty do końca tego roku. No i tak naprawdę obserwuję, jak sytuacja się zmienia. Wiadomo, że w Polsce w tym momencie jest tak sobie i różne są obostrzenia, a tutaj z drugiej strony w ogóle nie czuć praktycznie, że coś, to znaczy mówi się o tym, wiadomo, wszyscy noszą maseczki, a nie tylko część społeczeństwa jak kiedyś, ale wszystko funkcjonuje normalnie, tak jak do tej pory, więc no, można powiedzieć, że czuję dużą swobodę i no, jedyne, co mnie ciągnie dalej, to tak naprawdę uzależnienie od podróży, które nie daje mi usiedzieć na miejscu od kilkunastu lat i to jest chyba mój, nie powiedziałbym, że problem, ale motor napędowy raczej, ale no to właśnie sprawia, że ciągle szukam i próbuję wymyślać co nowe kierunki.
A no właśnie, to może tak pokrótce opiszesz nam, jak wygląda teraz sytuacja, nazwijmy to covidowa w Japonii, bo na pewno nasi słuchacze chcieliby się dowiedzieć, czy przylot dla turystów jest możliwy, czy jest tam jakaś godzina policyjna, jak to wygląda?
Na miejscu, tak, całe wszystkie te obostrzenia, czy do restauracje,
kluby,
sklepu, bo wiesz, my tak pytamy może trochę jak dzicy ludzie, ale w Polsce tak troszeczkę dziko jest obecnie, więc no jestem ciekaw, jak to wygląda w kompletnie innym świecie.
Tak, tak, ja jestem na bieżąco z tym, no zawsze sprawdzam, co się dzieje w Polsce, wiadomo, to moja ojczyzna i miejsce, do którego zawsze chętnie wracam i no tu jest zupełnie inaczej. Niestety ruch turystyczny w tej chwili zupełnie nie funkcjonuje, czyli mieliśmy tylko możliwość powrotu dzięki temu, że mamy status rezydenta, czyli kartę rezydenta, no i turyści póki co nie mają tutaj wstępu tak naprawdę. A no, będąc tu, to wszystko działa normalnie. Transport publiczny działa normalnie, sklepy działają normalnie, restauracje działają normalnie. Pojawiły się tylko oczywiście wzmożone jakby dezynfekcja w większej ilości miejsc, chociaż oczywiście dezynfekcja tu była też przed tą całą sytuacją covidową. Czyli można powiedzieć, że no tylko nacisk na to się powiększył, tak? Rząd Japonii nie może niczego zakazać, nasz teoretycznie też nie może, ale tutaj rzeczywiście jeżeli na przykład w rejonie Tokio, czy w tych Osace, czy w innych, których były jakieś tam zaostrzenia, to rząd tylko zalecał. Czyli zalecał, że restauracje mogą być otwarte tylko do tej godziny.
A no jak to wyglądało w praktyce?
W praktyce wydaje mi się, że właśnie oni są narodem, który się dostosowuje do takich rzeczy. Mhm. To jest ciekawe. no, godne podziwu według mnie, że potrafią tak zrobić, no ale też widocznie może mają jakoś lepsze układy z rządem jako społeczeństwo. Ciężko mi powiedzieć i porównać, bo no, nie znając języka, no, ciężko tutaj wiele rzeczy wywnioskować, ale, no, ale widać, że ten rząd może się, no, ma możliwości bardziej pomóc, no i stara się bardziej też pomóc pewnie tym przedsiębiorcom. Więc tak, no. Wszystko z mojej perspektywy na tych w górskich peryferiach, zresztą nie tylko w górskich, bo przecież podróżujemy też samochodem do innych miejsc i wszystko wygląda tak, jak wyglądało, czyli onseny są otwarte, w onsenach wszyscy oczywiście bez maseczek normalnie, jak Bóg stworzył, bo tam też się w shortach nie chodzi do tych gorących źródeł czy w strojach kąpielowych, tylko panie oczywiście mają swoją sekcję, panowie swoją i tam wszyscy paradują jak Adam i Ewa.
Okay.
Nawet nie ma czegoś takiego, że wszedłbym do sklepu bez maseczki i ktoś by mi zaczął zwracać uwagę. Niby oczywiście jest prośba taka i zalecenia, do którego fajnie jakby się wszyscy stosowali. I no, z mojej perspektywy 95 pewnie, albo więcej niż 95% ludzi się stosuje, no to nikt mi nie zwróci uwagi, bo tak czasem mi się zdarza, że zapomnę, bo jestem tylko gejdzinem, obcokrajowcem i nie mam japońskich korzeni, więc oczywiście niestety czasem muszę splamić swój honor i wejść gdzieś bez maseczki, ale to są jakieś tam przypadki naprawdę pojedyncze i też mi głupio trochę, bo widzę, że jednak oni kolektywnie współpracują ze sobą i to jakoś funkcjonuje dosyć dobrze.
Mhm. Czyli Japonia, czy możemy już w ogóle powiedzieć w takim razie, że Japonia uwolniła się od pandemii? Jak wyglądają jeszcze kwestie szczepień, bo to też jest ciekawe tam na miejscu?
Nie uwolniła się, bo wciąż mamy duże miasta, a w dużych miastach, no to no Tokio wiadomo, jest największą aglomeracją świata. I tam choćby przez takie podobno dzielnice jak Shinjuku, czyli taką imprezowa dzielnica, gdzie trafiają wszyscy ci ludzie pracujący ciężko w korporacjach się odstresować, albo jakieś tam firmowe spotkania. No i tam się po prostu spożywa alkohol, tak? I no jak Japończycy spożyją alkohol, no to tak jak wszyscy po prostu puszczają granice i są nie ma już tych takich ludzi ułożonych i tylko normalnie po prostu impreza to impreza, no i tam pewnie właśnie znikają maseczki, znikają, pojawia się jakiś kontakt międzyludzki albo nie wiem, picie z tych samych szklanek i to właśnie słyszałem, że jest ognisko tych rosnących zakażeń w tych dużych aglomeracjach, więc nie, teraz nie poradzili sobie i jest ogłoszony trzeci stan wyjątkowy właśnie w Tokio, i kilku innych obszarach. Wydaje mi się, że Osaka i no nie jest to tak istotne, ale właśnie tak jak mówię, w tych największych skupiskach ludności wciąż te zakażenia rosną, tylko że no w tym przypadku to u nich rosnące zakażenia i ogłoszenie stanu wyjątkowego występuje przy tam, nie wiem, paru tysiącach zakażeń. Więc to nie jest tak, że czekają do 10 czy 20 tysięcy, tylko no to jest też społeczeństwo czterokrotnie praktycznie większe niż polskie, tak? Mhm. Więc tutaj jak w największej aglomeracji świata pojawia się ponad 1000 zakażeń, no to dla nich jest to już powód, żeby wprowadzić ten stan wyjątkowy i jakieś podjąć kroki, żeby to ograniczyć. Jeżeli chodzi o szczepienia, to idzie im akurat dosyć średnio, w sensie wolno raczej mówiąc dosłownie, bo dopiero zaczęli szczepić służby medyczne. Okay. Więc zanim to dojdzie do ludzi, to tak słyszałem, że to potrwa gdzieś do końca roku co najmniej.
Mhm. Czyli generalnie tutaj Polska jawi się nam jako Eldorado szczepionkowe, ponieważ my mamy już 10 milionów ludzi zaszczepionych, czy też 10 dawek zostało wydanych. Chociaż tutaj gdzieś jakaś taka nasza przewaga. No słuchaj, a jeżeli jesteśmy już przy tym Shinjuku, czyli przy tej zonie takiej imprezowej, nazwijmy, gdzie są te bary, gdzie jest karaoke i byliśmy już przy alkoholu, to może właśnie powiesz nam, jak wyglądają te imprezy, jeżeli miałeś okazję, albo przynajmniej słyszałeś, jak wyglądają imprezy w Japonii, jak ci ludzie się bawią i przede wszystkim jakim alkoholem się raczą. Wiadomo, że jest to sake, ale może troszeczkę więcej detali nam tutaj zdradzisz.
Karaoke jest, z tego co wiem, bardzo popularne. Chociaż ja osobiście nie miałem tutaj, mimo że ośrodek, w którym żyję, nazywa się Naeba, to trochę się odciąłem od życia takiego wyskokowego, bo tutaj tak aż dużo się nie dzieje, a tak jeździć do Tokio, żeby się napić gdzieś na Shinjuku, to tak, no raz tam kiedyś pojechałem, wiadomo, sprawdzić, ale nie aż tak często. No, ale tu patrząc chociażby po swoim środowisku instruktorów, no to impreza wygląda tak, jak powinna, czyli zbierają się ludzie, pojawia się duża ilość alkoholu i zaczyna się...
Poczekaj, powiedziałeś, że że impreza wygląda, jak powinna, alkohol. To nie każdy się bawi przy alkoholu, da się bawić bez.
No generalnie właśnie istnieją takie regiony w świecie, że właśnie da się bawić bez alkoholu, dlatego właśnie pytamy, jak to wygląda w Japonii.
To tutaj zdecydowanie impreza to jest z mojej perspektywy duże ilości alkoholu.
Okay. A co piją Japończycy? W takim razie od razu dopytam. Jest to coś innego? Sake, znaczy, no właśnie, jest to popularne sake, czy raczej piwko?
Piją, wydaje mi się, to samo co my, tylko że na przykład zamiast wódki mają shujo, to się nazywa, to jest 25% około, ale pewnie 40% destylaty też da się znaleźć. Mhm. No sake oczywiście też się pije. Shujo jest bardziej takie właśnie zbożowe, sake no to jest ryżowe i mają Japończycy bardzo dobrą whisky.
O proszę.
No coś. Więc tutaj nawet nie dość, że jest tania i te tańsze butelki to można kupić od 30 zł za 0,7.
No to naprawdę niedrogo.
I te tańsze butelki wcale nie smakują jakoś strasznie, bo wydaje mi się, że kupując u nas jakąś tanią whisky, to raczej można trafić na jakieś paliwo rakietowe, a tutaj nie
wiem. Pozdrawiamy Red Labela.
Nie miałem nigdy tutaj takiego uczucia wstrętu w ustach po wypiciu tych flaszek, także whisky tak, bardzo, bardzo lubię japońską whisky. Jeżeli chodzi o piwo, to zupełnie mi nie podchodzi i uważam, że jest może jeden rodzaj, takie Sapporo Belgian style jakby, że takie niby pszeniczne trochę, coś takiego. Mhm. I raz, że nie tak łatwo je dostać, dwa, no że bez przesady tutaj, no wiem, że nie powinno się przeliczać, ale no jak za małą puszeczkę 0,3 muszę zapłacić 5 zł, to wolę się obejść bez tego piwa i na przykład sięgnąć po whisky, wiadomo.
No właśnie, no bo poruszyłeś fajną sprawę, sprawę cen, która generalnie też może wydawać się interesująca, no bo generalnie Japonia to nie jest najtańszy kraj i jawi on się jako kraj w zasadzie drogi. No ale mówisz, że na przykład whisky można dostać, i to taką naprawdę dobrą, w cenie dosyć przystępnej. A jak to wygląda z resztą rzeczy? Ja wiem, że na pewno są bardzo fajne. W 7-Eleven były takie świetne kanapki ryżowe. Moja ulubiona to była z tuńczykiem i z majonezem i ona kosztowała bodaj $1. No i tym się naprawdę można było najeść. Tak, takie trójkątne.
Te trójkąty nazywają się onigiri. I też oczywiście tuńczyk z majonezem to jest moja ulubiona. Chociaż ja wszedłem na kolejny poziom i robię sobie sam onigiri. W ogóle w sezonie zimowym, jak jest praca non-stop, to można powiedzieć, że te domowe onigiri są codziennym lunchem, więc można powiedzieć, że ryż jemy dzień w dzień, bo to w miarę szybko się robi, a też jest pożywne, bardzo smaczne, bo ryż japoński, no to wow. w moim mniemaniu to jest po prostu sam biały, bez, no nie trzeba go solić, nic, on jest, ma taką fakturę dobrą i no i świetnie smakuje, więc jestem wielkim fanem japońskiego ryżu i myślę, że wielu ludzi też mogłoby podzielić moje zdanie. A ceny, no to trochę jest według mnie mit, no bo takie rzeczy jak piwo to owszem jest drogie, ale reszta alkoholi to nie powiedziałbym, że jest droga. Sake nie jest drogie, whisky nie jest droga. Whisky to wręcz przeciwnie, bo oni tutaj w supermarketach sprzedają whisky w takich wielkich plastikowych butelkach, te 2,7 litra na przykład, i taką 2,7 litra można kupić za 100 zł. I no my jak robiliśmy tutaj sobie imprezki, no to taką właśnie 2,7 kupowaliśmy, no i no... No,
i schodziła, i nie było.
Nazwa ośrodka zobowiązuje, skoro na EBA, no to... No to 2,7.
Czasem trzeba było, no, jakieś okazje się pojawiały. Teraz jest mniej instruktorów, więc można trochę odpocząć od tego jakby życia.
No słuchaj, a jeżeli chodzi o takie ceny...
Kupić jest na sporcie.
Mm-hmm. Ale jeżeli chodzi o takie ceny właśnie, no bo ja wiem, że na pewno mieszkania są bardzo drogie. Ja pamiętam, że bardzo drogo płaciłem za hotel.
Jeżeli chodzi...
Ceny metra też nie są właśnie najtańsze.
Wynajem, tak?
Tak, jeżeli chodzi o wynajem... Więc...
No rzeczy, które są drogie w Japonii z mojej perspektywy, to jest transport, to są właśnie hotele.
Dokładnie.
I prawdopodobnie atrakcje, no. Atrakcje, żeby coś zwiedzić, ale to też zależy, bo pewnie, przepraszam, pewnie drogie to są gdzieś tam w Kyoto, w tych najpopularniejszych miejscach.
Osaka, tak, Kyoto, Osaka.
Ale właśnie, no tutaj większość świątyń, do których się udaje, no to nie jest droga, że tam za wstęp się płaci powiedzmy te 17 zł, to też nie jest majątek, no.
Nie, no to zdecydowanie nie.
A wiele z nich jest też bezpłatnych, tak, bo no bardzo dużo atrakcji, które odwiedzam, jest bezpłatnych. W ogóle nawet te gorące źródła można naturalne znaleźć przy rzece, I to nic nie kosztuje, więc wystarczy właśnie pogłębić wiedzę i wtedy można, mogę przygotować naprawdę listę takich świetnych atrakcji bezpłatnych, odbiegających od tych głównych punktów turystycznych na mapie i szczerze polecam. No,
czyli Japonia wcale nie musi być droga.
Nie musi być i no wynajem też z mojej perspektywy jest niedrogi.
Możesz powiedzieć, jakie to są ceny mniej więcej? W Japonii się płaci na miesiąc czy na tydzień?
Na miesiąc.
Okej, okay. No to jak to mniej więcej się kształtuje?
No w pierwszym sezonie mieliśmy takie malutkie japońskie mieszkanko, bo w tej lodży instruktorskiej nie bardzo nam się podobało i od początku naciskałem, że chcemy mieć coś osobnego. I dali nam takie małe mieszkanko i ono kosztowało nas 25 tysięcy jenów miesięcznie, czyli jakieś 800 zł, niecałe 1000 zł.
Okej, okay, to bardzo mało.
Tak, tylko że musisz zdać sobie sprawę, że on jest w jakimś takim mniejszym miasteczku. To jest
wciąż,
tak?
Nie? No ale to wciąż. Bo
no, jednak... no nie, no 1000 zł to w sumie rzeczywiście no, bardzo mało.
Bardzo mało.
No ale 100 jenów to jest bodaj 1 dolar, tak?
No 100 jenów to jest 3,50.
No tak.
To ta cena była faktycznie dolara. Taka, ta cena jest taka promocyjna, czy to jest standard w tych rejonach, gdzie ty akurat się znajdujesz?
No to jest standard. Ja rozmawiałem ostatnio z kolegą tam z Wielkiej Brytanii, który się zaręczył z Japonką i oni mieszkają w miasteczku tutaj w Juzawie, do którego się dojeżdża Shinkansenem z Tokio. I tam wynajmują takie no, normalne, wygodne mieszkanie za 2000 zł miesięcznie.
No to nie jest tylko do Japonii jechać, to w Warszawie to pół mieszkania za to nie kupisz na Mordorze tutaj, albo nie wynajmiesz, przepraszam.
No zakładam, że w Tokio też są ceny dużo wyższe i na pewno ten metraż też jest dużo mniejszy, więc to jest pytanie, jaką się tam ma profesję i gdzie musi się osiedlić. No, wydaje mi się, że no, u nas pewnie na... To znaczy nie, wydaje mi się, że u nas w ośrodkach narciarskich wcale takich małych cen nie ma, żeby sobie wynająć coś długoterminowo. Mm-hmm. Także to jest pewnie tutaj wyjątek, ale mogę wyjaśnić, skąd to się bierze od razu, bo jak wiemy, Japonia ulega dużej depopulacji, tak, czyli szybko starzejący się naród, czyli generalnie ludzie nie wchodzą w związki małżeńskie, nie rodzą dzieci. No i też w sumie dzięki temu coraz bardziej się rynek pracy otwiera na ludzi z zagranicy, bo ktoś musi te luki zapełniać, tak? I płacić do budżetu państwa podatki. No ale właśnie no, kiedyś, powiedzmy jeszcze, nie wiem, 40-30 lat temu, bo ostatnio ten ośrodek obok obchodził 50. urodziny, no to jak patrzę na te zdjęcia z kiedyś, to no, kolejki do wyciągów są jak w Polsce, czyli jak w Białce, tam żeś kolejka na pół godziny czy coś takiego. I tutaj na EBA, choć teraz głównie wokół tego dużego hotelu funkcjonuje, to tu jest bardzo dużo apartamentowców dookoła, tylko że to jest taki ghost town. W tych apartamentowcach w ogóle się nie świecą światła wieczorami. Tu jest pełno mieszkań, których należących prawdopodobnie do kogoś, ale one w ogóle świecą pustkami. I może to jest właśnie jedna z przyczyn, dlaczego tutaj atrakcyjnie można wynająć właśnie lokum do życia. Mhm. Przez to, że te ośrodki kiedyś były bardzo oblegane przez ludzi, było, no, nabudowali tego od groma, a teraz dużo z tych obiektów świeci pustką. No, w Tokio jest akurat odwrotna sytuacja. To jest miejsce, do którego ludzie ciągle napływają i będą napływać, więc tam na pewno ceny nieruchomości będą cały czas stały na podobnym poziomie albo drożały nawet, prawda?
Zdecydowanie. A powiedz, jak wygląda sprawa z przemieszczaniem się po Japonii? Auto to jest środek lokomocji numer jeden, bo no, generalnie Azja kojarzy nam się raczej nie z autami, tylko z skuterkami. Japonia jest oczywiście odrębną historią, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak to wygląda cenowo? Też jestem ciekawy tam na miejscu, jeżeli chodzi o paliwo.
Tak, myślę, że samochody gdzieś tam są tutaj podstawą funkcjonowania, no szczególnie w tych takich mniejszych miejscowościach. I tutaj z ciekawostek motoryzacyjnych to jest, są takie, nazwijmy to puszkowozy, bo to myślę jest dobre odzwierciedlenie wyglądu. To są takie kwadratowe samochodziki z żółtymi rejestracjami, które nazywają się keycars. Czyli keycar to jest samochód, który ma silnik chyba do 900 cm sześciennych. Dobrze mówię, prawda? Bo ja nie jestem asem z motoryzacji.
To by tak było. Do 900 cm sześciennych. No może to być taki mniejszy samochód niż jednego litra.
No, ciut mniej niż jeden litr i jakąś tam określoną kubaturę. No i jakoś to chyba wymyślili, to z perspektywy zimy jest bardzo praktyczne, bo dzięki kwadratowemu kształtowi śnieg się głównie zatrzymuje tylko na masce, nie? Z przodu, więc jakby boków i tyłu nie trzeba za bardzo odśnieżać, to jest plus. I no i to są bardzo popularne, czyli można powiedzieć, że te popularne w innych częściach Azji skuterki są zamienione na te malutkie samochodziki. One nie są takie małe wcale, my taki mieliśmy przez cały poprzedni sezon i no i to potrafi pojechać tam ponad 100 na godzinę, więc to nie stanowi problemu, no tylko że na pewno nie ma zrywu żadnego i one są też, mają napęd na 4 koła, no dało się do środka wsadzić długie, prawie 2-metrowe narty, tak, freeride'owe i spokojnie się przemieszczać, więc no... Jest to w miarę praktyczny sposób też przemieszczania się, a można powiedzieć od razu, że autostrady są bardzo drogie i możemy tak oszacować, że za 100 kilometrów autostrady gdzieś trzeba 100 zł zapłacić. Mhm. Tak plus minus. No. Są tam wiadomo jakieś zniżki, promocje i coś tam, ale ogólnikowo myślę, że można przyjąć, że 100 kilometrów autostrady kosztuje gdzieś 100 zł, no to pozostają drogi lokalne. No i na tych lokalnych jest dużo świateł i ograniczenie ruchu tam do 50 na godzinę.
A słuchaj, więc...
No.
Ja chciałem cię dopytać, jak już jesteśmy tak przy motoryzacji, to czy rzucają ci się w oczy motocykle japońskie? No bo wiadomo, no jednak Japonia, no to Honda, Kawasaki, Suzuki czy Yamaha. Jest to taka kolebka motoryzacji stricte motocyklowej, nazwijmy to tak. No i chciałem zobaczyć, czy jak ty to widzisz?
No właśnie nie za dużo. Mało jest tych motocykli jednak. Zjechałem oprócz tu regionu najbliższego kawałek Japonii i nie jest tak, żebym widział dużo tych japońskich. Może to jest głównie produkt eksportowy, a może oni po prostu jeżdżą na nich na jakichś wyznaczonych torach i tam się oddają jakby prędkości. Tu nawet na autostradach się jeździ dosyć zachowawczo i 120 to jest tak dużo chyba, jak jedzie się.
Tak, oficjalne ograniczenie to 80 km na godzinę, ale podobno wszyscy jeżdżą 120.
Tak, no 120 to już jest szybko, mi się wydaje. Ja często po prostu znajduję jakiegoś sponsora, żeby nie czuć się głupio, że najszybciej jadę, to po prostu czekam aż na takiego, co jedzie szybciej niż wszyscy, się przyklejam za niego i wtedy mam czyste sumienie.
Tak zwany pilot.
Tak jest, za pilotem. No.
Zapytałem cię, bo jeszcze...
Za to mówiąc o tych japońskich markach, to prędzej zobaczysz, nie wiem, telewizor Mitsubishi albo urządzenia właśnie gospodarstwa AGD różnych takich marek. No Kawasaki nie widziałem, ale Mitsubishi to jest notorycznie. Jakiś telewizor czy nawet ten washlet, tą toaletę z bidetem, to jest śmieszne, bo to są gdzieś firmy kojarzące się właśnie z motoryzacją, a tutaj wychodzi na to, że AGD głównie są.
Ja miałem kiedyś magnetofon Panasonic's. X na końcu.
Sonic.
To chyba nie była japońska marka. Wiesz co? Wróćmy jeszcze do jedzenia, bo o to tu muszę trochę podrążyć, bo powiedzieliście zaledwie o kanapkach.
Tak, tak, nie, przejdźmy do jedzonka.
A przecież Japonia oferuje zdecydowanie więcej niż tylko takie właśnie te trójkątne kanapeczki.
Tak jest. No w ogóle onigiri, czyli te trójkątne ryżowe kanapeczki, biorą się z tych tak zwanych convenience stores, czyli no ja to nazywam naszą żabką, powiedzmy, bo to mniej więcej taka jest wielkość sklepu, tylko że tutaj można w tych takich sklepach, w tych konbini znaleźć no bardzo szeroki wachlarz żywienia i to jest od razu porada dla wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić Japonię. Tutaj można z powodzeniem i wcale niedużym kosztem i zawsze jest to świeże, bo Japonia słynie z tego, że jedzenie tu jest zawsze świeże. I w tych zwykłych sklepach można znaleźć wszystko od śniadania do kolacji i tam mają też mikrofalówki, można podgrzewać te jedzenie. Można znaleźć jakieś tam żele energetyczne, można znaleźć napoje witaminowe. Ja tam kupuję często mleczko proteinowe, takie 200 ml ma 15 gram białka, batony proteinowe. No można kupić tam alkohol, napoje, można tam nawet jakieś odzież kupić, czyli w zimowych miejscowościach znajdziemy tam rękawiczki czy czapki, gdzieś tam w miastach znajdziemy, nie wiem, parasolki, czy no to jest no convenience store, czyli to ma być od słowa convenient, czyli co, wygodne, prawda? No i rzeczywiście tam można znaleźć dużo rzeczy w jednym miejscu, a no rozmiar tego sklepu nie jest za duży i one też mają Wi-Fi darmowe i oczywiście mają też toalety, więc jakby popularnym tutaj rozwiązaniem na podróż po Japonii jest wynajęcie takiego sleeping vana albo camper vana i można normalnie sobie zaparkować przy takim sklepie, masz internet, masz jakby łazienkę, możesz iść podstawową toaletę zrobić, a jak potrzebujesz się wykąpać, zajedziesz do najbliższego onsenu. I to jest doskonałe rozwiązanie i powiedzmy zapłaci się za wynajem takiego auta dziennie tyle co za hotel, a ma się przy okazji środek transportu, więc zostają tylko koszty benzyny, które też nie są takie duże, bo benzyna aktualnie kosztuje 140 jenów, czyli niecałe chyba 5 zł za litr.
To podobnie jak w Polsce pod tym względem.
Tak, tak.
Cały czas się wahamy w podobnych cenach. No proszę bardzo. A co no dokończ proszę.
Bo mówiąc o tych, o tym jedzeniu, tak? Tam mówiłem, że przeróżne potrawy można, no to, te lunchboxy to są bento tak zwane, tak? Myślę, że wiele ludzi mogło słyszeć nazwę bento w swoim życiu i to jest jeszcze lepsze rozwiązanie dla podróżujących po Japonii, ponieważ przez tą właśnie cechę tutaj żywienia, że jedzenie musi być cały czas świeże, to każdy supermarket ma swoją sekcję z bento, z lunchboxami i sushi też, bo to wiadomo, jest japońska rzecz i normalnie surowa rybka czy te rolki też można w supermarketach dostać i wszystko gdzieś tam godzinę przed zamknięciem supermarketu jest przeceniane do 50%. Zaczyna się tam gdzieś we wcześniejszych godzinach popołudniowych powiedzmy od 10%, 20%, babeczka z naklejkami chodzi tamten i można czatować tam i czekać aż przyklei naklejkę, że jest 50% zniżki i wtedy taki na przykład set sushi, 20 kawałków surowej ryby, oczywiście tam różne rodzaje, na ryżu, no z tego dnia, czyli w sumie świeże, kosztuje tam 17 zł.
Mm-hmm. No to już się opłaca.
No, jest to bardzo opłacalna sprawa. No i oprócz, no my najczęściej sushi jadamy. No wynika to z tego, że nie, że tylko i wyłącznie chcemy najtańsze ceny, tylko że jak się pracuje zimą na stoku do późnych godzin popołudniowych, to do sklepu się dojeżdża praktycznie przed zamknięciem, więc jakby samo z siebie wynika, że są te przeceny, a to już szkoda nie wziąć jak jest, nie? Mhm.
Wiesz co, tak mnie zastanawia, bo ty nam tutaj jawisz Japonię jako kraj, w którym naprawdę można tanio żyć. Ty liczyłeś sobie, robiłeś sobie kiedyś takie podsumowanie, ile miesięcznie wydajesz na utrzymanie się tam w Japonii?
No, wychodzi tak, że na dwie osoby z wycieczkami, czyli czasem jest to wycieczka do innego resortu, no tam trzeba kupić ski pas oczywiście, czasem to są po prostu wizyty w onsenach, czasem po prostu no, podróże do jakiejś, nie wiem, nowej świątyni czy coś, no to wychodzi tak poniżej 5000 na dwie osoby, no.
5000 już złotych?
Złotych, no.
Okej, no to nie są jakieś wielkie koszta tak naprawdę.
No nie są. No wygrywamy trochę tym, że żyjemy na odludziu. Jednak ośrodek, w którym żyjemy jest z jednej strony najbliższy sklep jest 20 kilometrów, z drugiej 25 kilometrów. Mhm. Więc tutaj nie ma... Oczywiście są restauracje w tym hotelu, no ale to też kwestia wyboru. Jakoś nie mam parcia, żeby tutaj wychodzić do restauracji w miejscu, w którym mieszkam i żyję, tylko wolę sobie zjeść coś dobrego w domu. Jak jedziemy na jakąś wycieczkę, no to wtedy wiadomo, wtedy można iść na jakiś ramen albo zjeść w jakiejś restauracji i ma to dla mnie sens, a tutaj tak nie czuję potrzeby, żeby tam chodzić. Czasem goście, to znaczy nie goście, tylko nasi studenci, czyli kursanci, o tak to się mówi, kursanci zapraszają nas do tych hotelowych restauracji, no to tam myślę, że jest po prostu tak zwany przerost formy nad treścią, a bardziej przerost ceny nad jakością.
No właśnie,
w tym
to
wypadku.
Jest jeszcze chyba lepsze określenie.
No, więc szkoda po prostu. Trzeba, no ja też zawsze, tak jak szukam onsenów, no to szukam też miejsc, gdzie można fajnie zjeść, tak? I patrzę tam opinie i tak dalej i wtedy wiem, że mamy też oczywiście swoje ulubione knajpki, dzisiaj też się zresztą wybieramy na takie, to się tsukemen nazywa, czyli dostaje się michę makaronu i osobno miseczkę z wywarem takim. Mhm. I tam pływa mięsko, pływają pędy bambusa, no jest to akurat moja ulubiona zupka, jest pikantna i bierze się właśnie pałeczkami ten makaron tsukemen i macza w tej zupce i wtedy się wsiorpuje, bo tutaj się legalnie, kulturalnie wsiorpuje wszystko, żeby od razu ostudzić po prostu pożywienie wpadające do jamy ustnej.
Nikt nie patrzy krzywo, jak się siorbie?
Oj nie, nie, to jest zupełnie normalne, bo praktyczne po prostu. Nie trzeba marnować czasu na obdmuchiwanie, tylko po prostu się wsiorpuje i dzięki temu też można ostudzić jedzenie.
A powiedz mi, co jadłeś najdziwniejszego w Japonii? Taka potrawa, która no, na pewno nie spotkałeś jej nigdzie indziej, może ci posmakowała nawet.
Co jadłem dziwnego? Tutaj w ogóle bardzo dużo rzeczy jest z fasolą czerwoną i na przykład lody z fasolą. To często występują.
Ja wam powiem, dziwne. Dygresja, dziwne, ale ja sam kiedyś robiłem lody z fasoli. Lody z fasoli i lody z brokuła też robiłem sobie swego czasu. O. I muszę wam powiedzieć, że byłem mega, mega mi pasowały, mega, mega smakowały.
No, tu też robią tak, że są pyszne na pewno. Ze słodkiego ziemniaka też mi się zdarzyło jeść lody. Myślę, że no, te owoce morza mają tutaj we wszelkiej postaci możliwej, więc czasem zdarzają się rzeczy, które wyglądają tak, że nie wiem do końca, co to jest, a zjadam.
Może lepiej nie wiedzieć czasami.
No, może lepiej nie, a to jeszcze surowe jest, więc w ogóle słabo. Ale tak z dziwnych rzeczy. Kurczę, kiedyś jak wchodziłem do supermarketu, to mi się wszystko wydawało dziwne. I w ogóle wiele działów omijałem, bo w ogóle nie wiedziałem, jak mam na to spojrzeć. Mhm. I tu, o, na przykład dziwna rzecz to jest do większości rzeczy, których albo do prawie wszystkich się przekonałem i uważam, że są smaczne, zdrowe i tak dalej, ale na przykład oni jedzą natto, czyli fermentowaną fasolkę. Mm-hmm. I to śmierdzi niesamowicie, jak takie stęchłe skarpety, nie wiem, iludniowe. Kiedyś grałem w koszykówkę i czasem zapomniałem wyjąć skarpet z plecaka przez wiele dni i to tak właśnie capiło jak te fasolka.
Ale wiesz, że fermentowane to jest mega zdrowe. Japończycy tą kapustę fermentowaną też przecież wcinają na potęgę.
Tak, no kimchi to akurat chyba wywodzi się bardziej z Korei, ale no kimchi to akurat uwielbiam, bo to nie śmierdzi. To jest pyszne i w ogóle strefa kiszonek tu jest bardzo rozległa. Tutaj na przykład jest popularna taka duża biała rzodkiew i oni też ją kiszą i ona jest wtedy tak chrupiąca i fajnie smakuje. No i w ogóle te kiszonki to tak, to w tym roku właściwie zacząłem tak je kupować regularniej i rzeczywiście no raz, że to jest mega zdrowe, to smaczne po prostu i kolorowe, więc można sobie naprawdę prosty, zdrowy i pożywny posiłek skomponować z miski ryżu i praktycznie, nie wiem, no, trzy różne kolory tych kiszonek i do tego jakiś kawałek świeżej rybki czy innego tam, zależy co kto lubi i naprawdę te kiszonki też nie są zbyt drogie.
Mhm, no to ustaliliśmy sobie, jeżeli chodzi o jedzenie. A powiedz mi, dobra, mówiłeś, że nie miałeś niebezpiecznej sytuacji.
A poczekaj, bo ja mam jeszcze pytanie dotyczące jedzenia, bo chciałbym tutaj dopytać. Słuchaj, tak w ramach ciekawostki, jakiego najdziwniejszego KitKata jadłeś? Bo tam w Japonii jest ich sporo, bardzo różnorodnych chciałbym się dowiedzieć, jaki jest twój może, no, albo jeden ulubiony i jeden taki, który był najdziwniejszy.
No ja uwielbiam wszystko o smaku maczy, czyli zielonej herbaty. Też, i KitKaty też są o smaku maczy, więc myślę, że to jest mój ulubiony i zarazem najdziwniejszy, bo on jest cały zielony, więc wygląda ciekawie i smakuje też ciekawie.
No ja właśnie jeszcze pamiętam, że jadłem ten o smaku czerwonej fasoli. Czerwonej fasoli azuki. I to było też, to było takie naprawdę dziwne. A co do maczy, no to właśnie, bo no, rzeczywiście Japonia to macza. Powiedz, ty czujesz różnicę? Znaczy już sam powiedziałeś, że jesteś fanem maczy, więc pewnie ta macza japońska to chyba jest taka najlepsza na świecie, przynajmniej według ciebie, co? Czy piłeś gdzieś coś lepszego?
No ja osobiście jestem dużym fanem yerby, więc nawet tutaj przyleciało z nami parę kilogramów i zapasy się skończyły po 4 miesiącach, więc no, trochę starczyło. No i teraz właśnie będzie wchodziła w grę bardziej zielona herbata. Matcha jest bardzo dobra, tylko że ona jest dosyć kosztowna.
Ja z mlekiem. No tak, no jest to, ale powiem ci, że dla mnie to był taki deserek niemalże, bo ja tam z mlekiem często sobie ją piłem.
Tak.
Bo ją można kupić w takim powder, czyli w proszku.
Tak.
I też naprawdę jest bardzo dobra.
Tak. A ty mówisz pewnie o takiej mieszance, co się robi, wsypuje do mleka i to jest takie na słodziutko.
Tak. Można
matcha,
też coś takiego.
Taka zwykła, no to ona będzie jak herbata, gorzka bardzo, więc jakby no wtedy za te opakowania, no to naprawdę mało tego proszku tam jest, to pewnie też jest jest mocne, bo ja to do domu kiedyś przywiozłem, no to się płaci za takie małe opakowanie, tam 30 zł bodajże.
Tak, to były jakieś, może nie horrendalne ceny, ale takie wyższe ceny, dlatego no ja generalnie pamiętam Japonię jako dosyć drogi kraj, z tym, że no ja też zrobiłem tylko te główne miasta, prawda, typu tak, Hiroshima, tak. Osaka, Kyoto. Aha. Gdzieś tam Nara.
To jest wszystko mega ciekawe, co mówisz i też w części z tych miejsc byłem i uważam, że na pewno warto, tylko no moja główna rada, i to nie odnosi się tylko do Japonii, tylko do wielu innych miejsc na świecie, że warto właśnie wybrać się w te mniej popularne miejsca albo znaleźć, no poświęcić trochę więcej czasu na znalezienie czegoś nie tak oczywistego.
Wyjść poza główny szlak.
Tak, dokładnie. I tam można odkryć, że to jest jeszcze ciekawsze niż sobie wyobrażaliśmy. Bo tak naprawdę o tych głównych miejscach najbardziej popularnych można zdobyć wiele informacji, prawda? No a już na takich peryferiach to trzeba trochę więcej się poświęcić, żeby poszukać czegoś wartościowego. Ale z drugiej strony to nie jest aż tak trudne. Gdzie się nie ruszę, to naprawdę raz, że piękna sceneria, świat naturalny, dwa, że właśnie o jedzeniu też można powiedzieć, że praktycznie 90% szans, że jak pójdziesz gdzieś zjeść, to będzie to
będzie
świeże i dobre. Tak, więc naprawdę nie trzeba też wielkich robić rozeznań, bo jeszcze nie było chyba sytuacji, żebym się jakoś mega zawiódł i stwierdził, że po prostu było niesmaczne.
Jacek, czy ty byłeś już na japońskich Hawajach?
Tak, no, udało nam się tam być już po pierwszym sezonie.
Bo pytam, powiem dlaczego pytam o Okinawę, bo ty też byłeś na Hawajach, ale tych docelowych, tych prawdziwych, tych amerykańskich. I tak chciałem trochę porównania, bo o tych Hawajach, tych prawdziwych amerykańskich sobie jeszcze porozmawiamy na pewno w kolejnej naszej części naszej rozmowy. Natomiast jakbyś porównał, mieszkałeś na Hawajach amerykańskich, miałeś styczność z tą Okinawą, więc jestem ciekaw, na ile to można porównywać, a na ile to jest slogan?
No to jest ciekawe o tyle, że na Hawajach można spotkać jakby większość ludzi to Azjaci. Więc o tyle to jest podobne, że
na Okinawie też.
No, że na Okinawie też.
To jest duże.
A to ci niespodzianka.
Duże podobieństwo.
Tak. No, na Okinawie też są z kolei bazy amerykańskie, nie? Te wojskowe. I tam z kolei ta Okinawa trochę też bardziej przypomina może tak ulice, czy w ogóle logistyka trochę do Stanów jest podobne. Jakby sposób, w jaki to jest zorganizowane, czyli tam osiedla i tak dalej, więc no to jest ciekawe, że te światy się trochę tak przenikają, a Okinawa jest też, no na Hawajach panuje podobny klimat przez cały rok, można powiedzieć, że jest tak w okolicach 30 stopni i tak jest konstans, nie? Tam oczywiście panują różne strefy klimatyczne, bo te też wyspy wulkaniczne, więc tam są też lasy tropikalne i tak dalej, więc różne sumy opadów w różnych częściach wyspy, ale i roślinność oczywiście, ale no tak można powiedzieć, że Hawaje to jest mniej więcej 330 stopni konstans, a ta Okinawa jednak troszkę się zmienia. Lata są upalne, często właśnie ulewne tajfuny tam przechodzą. No my byliśmy w kwietniu ostatnim razem, to, no to było już takie lato dobre, ale takie właśnie w sam raz, czyli klapki, shorty, koszulka bez rękawków i było komfortowo, a wieczorem no to zwykła koszulka po prostu. A świat naturalny, no to Okinawa ma piękną rafę przy wielu wysepkach. Na Hawajach mi się wydaje, że ta rafa została bardziej zdegradowana przez ludzi, przez ruch turystyczny. Prawdopodobnie na Okinawie można wciąż lepsze miejsca znaleźć. Co jeszcze? No, Okinawa też w głębi nie jest taka górzysta jak Hawaje. No, jeżeli miałbym porównywać, to wydaje mi się, że wyspy hawajskie są jednak piękniejsze niż Okinawa.
Mm-hmm. No to wiesz, oryginał w końcu, tak musi tak być.
No chyba tak musi być, no.
A słuchaj...
Stamtąd pochodzi surfing i też niesamowita kultura, więc...
A właśnie, to dopytam cię, no właśnie surfing, ja też się jaram strasznie surfingiem, a muszę cię dopytać, czy na Okinawie też to jest takie oczywiste surfing, czy jednak niekoniecznie?
Tak, jest oczywiste, ale warunki nie są takie regularne. Mhm. Więc oczywiście można na pewno trafić dobre dni, ale no niestety mi się osobiście jeszcze na Okinawie nie udało posurfować. Teraz mam w planie odwiedzić kolegę, który tam stacjonuje i może tym razem się uda, więc może wtedy prosto z Okinawy będę mógł opowiedzieć więcej, jak warunki obecnie się kształtują. Ale zazwyczaj no, idzie to w parze raczej nazwijmy to, złą pogodą i tajfunami, czyli te tajfuny przynoszą lepsze falowanie.
Jasne. A ty surfowałeś? Sam miałeś okazję, czy tylko się przypatrywałeś?
Tak, tak. No, jednak mieszkając na Waikiki przez tyle miesięcy i dwie przecznice mieszkając obok, no, zdarzyło mi się wziąć deskę pod pachę i przejść na bosaka między tymi wieżowcami prosto i przez Sheraton na plażę, żeby sobie tam popróbować, ale no wtedy akurat nie miałem ani cierpliwości, ani też szkoda mi było trochę czasu, bo tyle było do zobaczenia, że zawsze znajdowałem sobie nową wycieczkę i nową część wyspy, którą chciałem zobaczyć, więc ten surfing tak poważniej zacząłem traktować dopiero no, parę lat temu i można powiedzieć, że chyba Filipiny, a później Portugalia to były takie przełomowe miejsca, gdzie coś tam zaczęło wychodzić i kilka tych fal ujechałem takich, że mówię wow, no nie myślałem, że uda mi się kiedyś taką pojechać.
Ja ci zazdroszczę tych Hawajów, ale Japonii też. Jacek, tak powolutku zmierzając do brzegu tej naszej opowieści o Japonii, co my jeszcze powinniśmy wiedzieć o tym kraju? No, z czego...
Właśnie ja mam tutaj to, co chciałem dopytać. Chciałem dopytać cię bardzo o anime i o mangę. Powiedz mi, czy ty... zauważyłeś tak. To w takim życiu codziennym, czy tobie rzuca się to w oczy? Ja muszę przyznać szczerze, że kiedy byłem, no to bardzo zauważyłem. Ja gdzieś tam jestem takim lekkim fanem mangi Naruto. No i chciałem cię po prostu zapytać, jak ty to widzisz. No bo generalnie Japończycy są mega zakręceni na punkcie anime.
No tak, tutaj można w każdym średniej wielkości mieście znaleźć centra mangi i na pewno jest to wszechobecne. No taka najbliższa sytuacja z mojego świata nart jest ciekawa. Jest taki tam zapaleniec, który przychodzi jeździć w snowparku, ślizgać się po tych tam poręczach i on ma taką bluzę z jakąś postacią mangową i ma narty obklejone całe jakimiś tam...
Pewnie postaciami z tej mangi. Mhm.
Tak, tak, dziewczynami mangowymi, więc no, widać, że to się niektórym zdecydowanie odbija na życiu codziennym.
No Japończycy to nieźli fricy.
Tak, tak, no ale no, w tych większych miastach no to zdecydowanie też poziom odklejenia tych jakby w tych miejscach jest niesamowity. No, wszystkie, bo to przecież nie jest świat dzieci, tylko świat dorosłych też jak najbardziej. Ten świat manki przekłada się tam na te wszystkie erotyczne...
Tak, tak, hentaje.
Zakamarki.
Jaki obcykany, zobaczcie, no.
I no, to w ogóle łatwo skumać, bo w każdym tym konbini, w każdej takiej 7-Eleven czy innej żabce, nazwijmy je ogólnie, też jest dział gazet oczywiście. I te gazety no to są każdego rodzaju. I dużo jest niepozaklejanych, więc można sobie wziąć normalnie taką gazetę i popatrzeć, co oni w głowach mają, albo nie wiem, albo co im podrzuca
się. Co im w duszy gra, no nie właśnie, bo to jest, i to jest bardzo ciekawe, ponieważ generalnie jak my patrzymy na anime, to się wydaje, że to jest taka bajeczka. Jednak co do zasady, wręcz te anime jest tworzone dla osób dorosłych. I tak jak właśnie i ty mówisz, i tak jak generalnie jest takie przekonanie, no to jednak Japonia to jest takim rajem właśnie dla tych wszystkich ludzi i powiem ci, że z tego co ja wiem, to właśnie fani anime i mangi no potrafią żyć życiem tych swoich bohaterów, tak? Oni się potrafią za nich przebierać, nie spać, tylko oglądać te odcinki, utożsamiają nieraz swoje życie z nimi, no i gdzieś generalnie to się już tak troszeczkę ociera o może nie chorobę psychiczną, ale jakiś taki...
Lekkie sfiksowanie na pewno.
Tak, lekkie sfiksowanie, myślę, że można spokojnie.
Ale to wiecie co, to nam chyba nie wypada się z tego śmiać, bo to jest jednak część kultury, której my nie znamy.
Dokładnie, tak, to jest część dla nas kultury.
Obce, i dla nich to jest normalne, tak są wychowani, więc z naszej perspektywy wygląda to może dziwnie. Natomiast no, trzeba brać poprawkę, że to jest kompletnie inny świat pod wieloma względami. Dlaczego miałoby być inaczej właśnie w tym aspekcie?
Wiesz co, tam są no, nawet takie...
Dla mnie miasta to wciąż jest duża egzotyka i szczerze mówiąc no, wybrałem zawód taki, a nie inny, żeby jednak mieć bliskość natury więcej niż takich różnych zainteresowań, których nie do końca rozumiem, bo jest to dla mnie wciąż
szok kulturowy.
Tak, to też ja, no, mieszkając tu może dużo czasu, to cały czas można przeżyć szok kulturowy. No, oglądam różne też dokumenty odnośnie Japonii. No, to ciężko ogarnąć w ogóle, co ludzie mają w głowach.
Pewnie. To jeżeli wróciłeś jeszcze na szybko do tej przyrody, to ja mam już ostatnią takie coś, o co ja cię bardzo chciałem spytać. Otóż ja będąc w Narze, czyli w pierwszej stolicy Japonii, przekonałem się o tym, że sarny to generalnie zwierzęta bardzo towarzyskie w Japonii. I otóż w Narze wygląda to tak, że one tam wszędzie chodzą po całym mieście, tak jakby na przykład psy czy koty, tylko wręcz w takich stadach i nie boją się podchodzić do ludzi, biorą od nich jedzenie, zaczepiają, można je pogłaskać. I ja chciałem zapytać, czy to tak samo gdzieś wygląda bardziej w twoich rejonach, czy też tam te zwierzęta są tak bardzo towarzyskie i czy ty słyszałeś o tym?
Tak, jeżeli chodzi o te sarny w Narze, no to jest trochę przykre zjawisko, bo one są przekarmione takimi suchymi waflami, które tam się sprzedaje na każdym kroku i można im dawać. I widać, że one są, te sarny, takie no, ociężałe, takie no, bez życia. One po prostu się tam przyzwyczaiły do obecności ludzi, ale no, uważam, że tam powinni coś zrobić z tymi kurde ciastkami i można by jakieś może różne przekąski sprzedawać, żeby urozmaicić tam ich dietę.
Jakieś bardziej pożywne, jakieś warzywka, możliwe.
Tak,
no.
Tak, bo to nie jest za dobre dla nich. No my tu mamy małpy wszędzie dookoła, makaki japońskie. I one, jak się tylko pojawia słońce, albo właśnie przychodzi wiosna i wszystko zaczyna kwitnąć, to one wyłażą i chodzą stadami i się panoszą wszędzie, ale nie są tak na przykład agresywne jak małpy w Indiach, ale to też wynika oczywiście z tego, że interakcja człowiek-zwierzę, tak? Wydaje mi się, że ludzie też je może mniej tępią, mniej są agresywni,
Jacek,
do nich.
Muszę ci wejść słowo, bo nas zaraz zetnie. Tak. Ja myślę, że o tej faunie, florze Japonii jeszcze będzie okazja pogadać. Dzisiaj musimy szybko skończyć, bo zaraz nas zetnie. Ale Jacek Brychczyński jeszcze na 100% będzie na naszej antenie. Poprzednia część rozmowy z Jackiem o Japonii na weszło.fm. Jacek, bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
A wy słuchajcie następnej audycji.
Słuchaczy.
Weszło Globetrotters za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.